Mam bardzo mało wspomnień związanych z ojcem. Większość tych, które jeszcze mam, są raczej smutne i przygnębiające, tym bardziej, że w jakimś sensie byłem prawie świadkiem śmierci ojca. Ale pierwsze to takie, kiedy ojciec wziął mnie na spacer i chowaliśmy jakieś kartki w dziuplach drzew nad wartą z życzeniami, które miałem tam zapisać.
Dla mnie to moje dzieciństwo z ojcem było po prostu centralnym. On był też miłośnikiem wielkim, długich, samotnych włóczęg po lesie. Zabierał mnie. Wszystko, co przed nami, co obok, ożywało w jego opowieściach, wszystko mówiło do mnie. Często nosił w kieszeni marynarki naszą wiewiórkę. Wykupiliśmy ją od chłopców ze wsi. Nasza wiewióreczka miała dobry dom.
Ciebie jeszcze nie mamy, ale to nie jest problem. Natomiast mamy ojca i dziadka.
Tak. Czy to jest... Ona potem zapyta, czy jest pan Polakiem, panie Suwar?
Nie, ale ja właśnie. Przepraszam, końcówka poprzedniej.
Bo jest taka, że i to gdzie? W Poznaniu, w centrum nacjonalizmu, klerykalizmu i w tej polskiej Wandei. I wtedy ja czytam ten raport. Każdy Polak, robotnik, chłop czy inteligent, który ulega propagandzie komunistycznej, który współpracuje w najmniejszej mierze z komunistami, staje się zdrajcą takim samym, jakim jest Volksdeutsch. Polak nie może być komunistą, bo przestaje być Polakiem.
No, wiemy.
Panie Suwart, czy jest pan Polakiem?
I wtedy ja zaczynam tą moją z tymi zdjęciami.
Opowieść o ojcach, dziadkach, przedwojennym Poznaniu, powojennych wyborach, które musieli podejmować nasi rodzice i o tym, że może byłoby dobrze powiedzieć sobie to i zawiesić zasłonę na tamtych historiach, żeby móc żyć bez obciążeń i bez konfliktów.
Może oskarżony wyjaśni tę okoliczność. Mianowicie w toku swoich wyjaśnień składanych w czasie śledztwa podawał między innymi, że czuł nienawiść do funkcjonariuszy bezpieczeństwa, między innymi dlatego, że ojciec jego został skazany. Może oskarżony bliżej podaj, jak to wyglądała sytuacja.
Proszę Wysokiego Sądu, ojciec mój jest przedwojennym komunistą. Przed wojną był skazany na długoletnie więzienie, wyrok odsiedział całkiem. W 1945 roku, po przerwie z czasów okupacji, wstąpił nadal w szeregi partii, Polskiej Partii Robotniczej, a następnie przez partię...
Dwie niepodobne historie. Właściwie można powiedzieć, że spektakl przygotowują równolatkowie. Pomimo różnicy wieku, to jednak Ewa ma lat 9, a Adam 10, tak? Co to za historia?
Ten wiek nasz... Moment dzieciństwa, bardzo ważny, to moment dla nas obojga, chociaż w czasie nieco inaczej to się umiejscowiło, że straciliśmy ojców. Na pewno śmierć ojca była czymś takim symbolicznym dla nas obojga, bo wtedy straciliśmy ludzi, których bardzo potrzebowaliśmy w okresie dorastania, dojrzewania, z którymi bardzo chcieliśmy rozmawiać.
Ale odkryliśmy fakt, że straciliśmy tych ojców w podobnym czasie swojego osobniczego rozwoju dopiero po tym, jak odkryliśmy, że nasi ojcowie się poznali kiedyś, wcześniej. Te osobiste wątki, jak na przykład to, że również odkryliśmy rodzinne wyjazdy do Puszczy Noteckiej, fakt, że tam właśnie z ojcami się jakoś spotykaliśmy jako dzieci, to wszystko dopiero później do nas dotarło. Najpierw dowiedzieliśmy, że nasi ojcowie się gdzieś spotkali, a konkretnie na sali sądowej, kiedy to w Poznaniu przed Sądem Wojewódzkim oskarżano robotników biorących wcześniej udział w wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 roku. Tam właśnie spotkał się ojciec Ewy, który był obrońcą w tych procesach, i mój ojciec, który był jednym z oskarżonych.
Ojciec Adama siedział za czerwiec, a jego dziadek siedział na fali aresztowań takich związanych z
walką w
łonie partii, czyli to w 1951 roku. Także w obydwu tych procesach mój ojciec brał udział jako obrońca.
Do tych historii wróciliśmy po upływie ponad pół wieku od tamtych wydarzeń, pół wieku w ciągu którego praktycznie nie znaliśmy się. To znaczy ja oczywiście wiedziałem, że jest ktoś taki jak Ewa Wójciak, znałem etos tego teatru, przychodziłem tu jako licealista, chociaż wtedy w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z faktu, że ta Ewa Wójciak to jest córka tego Juliusza Wójciaka, jednego z obrońców adwokatów poznańskiego czerwca.
Oskarżeni, którzy obecnie tutaj siedzą na sali, są jedynie symbolem wydarzeń, które rozpoczęły się od słusznych i spokojnych żądań ekonomicznych, a skończyły się między innymi i przed gmachem Urzędu Bezpieczeństwa. Bowiem w myśl dialektyki te wszystkie sprawy trzeba traktować przyczynowo, łącznie i dynamicznie, to znaczy w ciągłym ruchu i rozwoju. Żądanie, hasła i nastroje wzbierały jak rzeka, od wyjścia na ulicę aż do opanowania sytuacji. Gdyby zgodnie z wnioskami obrony zeznali tu na tej sali powołani delegaci robotniczy,
podjąłem decyzję napisania książki o historii rodzinnej osadzonej w historii tego miasta i kraju. W ciągu wieloletniego okresu przygotowywania tej książki docierałem do różnych postaci i postanowiłem dotrzeć także do adwokatów. Okazało się, że wszyscy już nie żyją, no więc do ich rodzin. I jedną z przedstawicielek rodzin adwokatów stała się Ewa Wójciak, dlatego do niej zadzwoniłem latem 2012 roku. A spotkaliśmy się po kilku miesiącach, kiedy wybuchła afera związana z faktem, że Ewa Wójciak postanowiła napisać coś na temat werdyktu konklawy w marcu 2013 roku na swoim prywatnym Facebooku. No i wtedy znów synchronicznie pojawiłem się w orbicie jej spraw w ten sposób, że po prostu się pierwszy raz spotkaliśmy. Notabene podczas tego pierwszego spotkania wkroczył tutaj dziennikarz, który pod pretekstem rozmowy o owym wpisie na Facebooku nagle przyszedł tutaj z dokumentami dotyczącymi ojca Ewy Wójciak, które uzyskał w Instytucie Pamięci Narodowej.
Przyszedł z propozycją, żebym skomentowała fakt udzielenia mi nagany przez prezydenta miasta Poznania za wypowiedzenie na Facebooku tego słowa, którego przecież nikt nie używa. Jeszcze to w stosunku do papieża. Ja się zgodziłam na to, że udzielę mu tego komentarza, po czym z zapazuchy wyszarpnął nagle, wyjął teczkę i tak mi ją podstawił trochę pod nos. Czy pani poznaje tego kogoś? To było zdjęcie ojca właśnie z życiorysem i z podaniem do o pracy. A potem jeszcze tam na końcu rozgrzebał też, pokazał mi dokumenty dotyczące tego, w jakich okolicznościach ojciec odszedł z UB, czyli że brał udział w pobiciu, w nagonce na jakichś niemieckich więźniów, którzy siedzieli na Młyńskiej, że to w ogóle była jakaś, no rzeczywiście okropna sprawa, ale o tym nie wiedziałam w ogóle. Znaczy o tyle, ja o tym, że ojciec był w milicji, tak mama o tym mówiła. No. Niestety, wszystko dostało się już potem też, jak ona umarła, ja w ogóle nikogo nie mogę o to zapytać. Moje rodzeństwo było wtedy jeszcze dziećmi. No i on mi pokazał, to są takie, to jest tylko właściwie kwestionariusz i ten raport o tym udziale ojca i o tym w związku z tym, że zostaje usunięty z UB. No, w takie opowieści, że ktoś zostaje usunięty z UB, jest mi trudno uwierzyć mimo wszystko. Także cóż ja mogę o tym powiedzieć? No to jest tylko jedna strona, nie ma tam żadnych zeznań ojca w tej sprawie. Nic, jest tylko ten opis, więc może tej sprawy nigdy nie rozwikłam.
Trzeba na przykład fragment twój.
No, ja wstanę, w tej polskiej Wandei. Ewa wtedy też wstanie i powie tą swoją frazę, Ewa, oskarżony Adam Zubart. Nie, i zacznie czytać o tym AK, i ja tak powoli będę siadał, aż ona mi zupełnie mnie wbije w to krzesło tym oskarżeniem i wtedy mają być te...
Ja już widocznie wtedy, kiedy Adam do mnie zadzwonił, już musiałam czuć jakiś rodzaj takiego zaszczucia w tym mieście, bo taki lęk mnie wypruł z łóżka o późnej nocnej porze i wygooglowałam Adam Suwart. No i tylko się upewniłam, że to może być jakaś prowokacja albo zasadzka na mnie, ponieważ przeczytałam, że to dziennikarz katolicki, historyk regionu i historyk kościoła. Sobie pomyślałam wtedy, rety, czegoż on może ode mnie chcieć, poza tym, że za tym kryć się może jakaś intryga polityczna. I to poczucie zaszczucia, czy jakiś taki lęk związany z tym, no to miał też uzasadnienie, ponieważ parę lat wcześniej Włodek Nowak pisał reportaż o mnie, taki duży w Wysokich Obcasach. I tam pisał o tym, że pisarz Leszek Proro się nazywa, dał świadectwo, że ojciec mój był na Kochanowskiego i że wymachiwał bronią. Nam nawet, zdaje się, z tego co wiem, napisał, że to tak niewielu ludziom się udaje aż takiego zwrotu dokonać w życiu i tak zrehabilitować się, jak mojemu ojcu, to miał na myśli procesy. Ale ja gdzieś o tym wiedziałam, poza tym zauważyłam, nie parłam specjalnie nigdy do tego, że postać mojego ojca jest bardzo skrupulatnie z tych czerwcowych narracji wycinana.
Ci młodzi ludzie, którzy są na ławie oskarżonych, nie są przestępcami kryminalnymi, lecz współuczestnikami manifestacji. Są tragicznymi, zagubionymi w historii statystami i nie można ich obciążać za tragizm zajścia tego dnia, bo byłoby to fałszowaniem prawdy, bo byłoby to...
Jako syn opozycjonisty prześladowanego w PRL-u za udział w czerwcu, wiedziałem bardzo dobrze, że rola Juliusza Wójciaka była nadzwyczaj ważna w procesach poznańskich, że jego mowa była cytowana w międzynarodowej prasie, w prasie zachodniej, za żelazną kurtyną, że wykazał się z całą pewnością dużą odwagą cywilną, krytykując ówczesną władzę jeszcze przed październikową odwilżą 1956 roku. I to było dla mnie wszystko uderzające. Postawa tego dziennikarza, jego co najmniej nierzetelność, niewiedza, jeśli nie stronniczość, oraz fakt, że Ewa Wójciak jako córka jest całkowicie bezbronna. No bo co ona właściwie ma z tym zrobić? Przeprosić publicznie za tego ojca, o którym tak mało wie, o którym praktycznie nie zachowało się dużo dokumentów, przynajmniej jeśli chodzi o ten 45 rok, ale jednocześnie nie wie o jego zasługach niewątpliwych z późniejszego okresu. A potem zastanawialiśmy się już wspólnie, czy w ogóle możemy to zbilansować, czy mamy jakiekolwiek prawo, żeby tych naszych ojców oceniać, czy my powinniśmy za nich przeprosić, a może się czymś pochwalić z ich życiorysu, czy w ogóle taki mechanizm powinien zostać w nas uruchomiony. I myślę, że ten spektakl pod trochę przewrotnym tytułem Dwie niepodobne historie opowiada o całkiem podobnych historiach dwóch ludzi i ich rodzin, Juliusza Wójciaka i Jana Suwarta, ale odpowiada także o całkiem niepodobnych historiach, jakie cały czas funkcjonują w naszym kraju. I mówiąc o niepodobnych historiach, mam na myśli dwie skrajne narracje, jakie w naszym kraju cały czas przetaczają się na temat naszej wspólnej jednak historii, która jest bardzo zróżnicowana, wielobarwna, wielowątkowa, która jednak cały czas ma być opowiadana tylko w dwóch barwach. A my się temu przeciwstawiamy, nie chcemy tego.
To rzeczywiście te różne wątki, strumyki w tych głównych historiach naszych ojców wskazują na niezwykłą komplikację naszych losów, zarówno przed wojną, jak i po wojnie. No i wiele mogą też pewnie rozjaśnić, gdy się dzisiaj patrzy na to, co dzieje się, co się będzie działo tego 13 grudnia także. Czyli na tą coraz bardziej czarno-białą taką narrację o Polsce, która jest moim zdaniem rezultatem właśnie tego, że zakłamujemy własną historię, że wszyscy udajemy, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy, że wszyscy wolą podpisywać się pod naszą historią ziemiańską, która jest fantasmagorią i też nie jest historią dla mnie jakąś specjalnie godną pochwały, wprost przeciwnie. Myślę, że to była Polska, do której właśnie ja też nie chciałabym wrócić. No a my się właśnie coraz bardziej upieramy, to znaczy my, no jakaś część nas przy tym, że to jest ta dobra tradycja, te narodowe truchła, te dworki. Zapominamy o tym, że jeszcze w międzyczasie było niewolnictwo i że skutki tego, że jesteśmy w dużej części z takiej tradycji feudalnej wsi ponosimy do dzisiaj, na przykład w tym, że nie potrafimy się organizować w takie społeczeństwo, skuteczne społeczeństwo obywatelskie. Także w tych historiach rzeczywiście znalazło się wiele odpowiedzi na różne pytania i dylematy, które przynosi dzisiejsza całkowicie realna, tocząca się za oknami rzeczywistość.
Pojawiło się na tym oskarżeniu, że każdy...
Towarzystwo Samoobrony Społecznej Rozwój, oddział w Poznaniu, wzywa do wskazania firm pseudochrześcijańskich, przechrztów i szabezgojów, to jest takich firm, których właścicielami są Żydzi, a chrześcijanina mają jako parawan dla swojej firmy. Uważa się za wyrzutków społeczeństwa wszystkich tych, którzy Żydom sprzedają ziemię, domy, odstępują im składy, mieszkania, a nawet nazwiska swoje, wysługując się niby parobkowie żydowskiemu kapitałowi.
Teraz ja.
problem żydowski istnieje i istnieje.
W naszym spektaklu sięgamy przede wszystkim po materiały, które są niszowe i niewygodne w dzisiejszym Poznaniu, które zostały przemilczane także przez historiografię. To są na przykład wspomnienia przedwojennych komunistów. Był taki komunista Jan Brygier, który zostawił swoje wspomnienia. No i można byłoby powiedzieć, że one były wydane w latach 80., bo akurat wtedy wypadało takie wspomnienia wydać, bo były potrzebne. Tyle tylko, że wątki, które on tam opisuje, wspominając przedwojenny Poznań, nie mamy w ogóle podstaw, żeby w nie wątpić, są przemilczane po roku 89. My wydajemy w Poznaniu kronikę miasta Poznania, która pokazuje nam damy z establishmentu odziane w piękne balowe suknie, odwiedzające poznański magistrat, duchowieństwo, wspaniałe powozy, ekscytujemy się motoryzacją z tamtego okresu. A dlaczego nie wydano kroniki miasta Poznania poświęconej poznańskiej biedocie przedwojennej, która gnieździła się w lepiankach na obrzeżach miasta, mieszkała, w, jak to wtedy mówiono, w forach czy na forach, czyli w pozostałościach polskich fortyfikacji? Dlaczego nie piszemy o epidemiach chorób, przeciwko którym nie występował poznański magistrat w sposób skuteczny, o gettach dla bezrobotnych w Naramowicach i przy ulicy Opolskiej? O tym wszystkim wspominamy także w naszym spektaklu. Sięgamy do prasy przedwojennej i do wspomnień naszych krewnych, do naszych domowych archiwów. To są takie trzy główne trzony, jakie znaleźliśmy i jakie chcemy
wykorzystać. Później do niego... Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to na sobie... Dobra. I wtedy...
Uwaga, już przechodzimy do czytania cytatów. 8 września 1929 roku, przemówienie kardynała Augusta Chlonda. Umiłowani, nie mogę atoli ukryć przed wami, że w serce moje zakradać się poczyna pewien lęk o katolickie oblicze naszego...
Kiedy były prezydent Ryszard Grobelny użył takiego określenia, tradycyjne poznańskie wartości. Bardzo byliśmy ciekawi, cóż on pod tym rozumie, i zestawienie tego z tymi historiami przedwojennymi, z tą taką antysemicką, strasznie zawziętą postawą też kościoła katolickiego, takim właśnie zdecydowanie światem bogatych, jaki tutaj istniał, z tym Cyrylem Ratajskim, który też nie był postacią wcale tak jednoznaczną, jak chcielibyśmy. No i nagle się okazało, że strasznie dużo łączy te dwa Poznanie, ten przedwojenny i ten współczesny, który stawał się coraz bardziej podobny do tej najgorszej wersji tego przedwojennego w imię właśnie tych tradycyjnych poznańskich wartości.
Zarysowuje się przed nami bowiem szkielet wrogiej komunistycznej akcji. A więc najpierw walka z nauką religii, szkoła świecka, a w końcu aktywnie pogańska i ateistyczna. A więc deprawacja moralna przez modę, prasę, pornografię, teatr, kinematograf, tańce, kult nagości na wybrzeżach i w letniskach, aż do uwielbienia rozpusty i perwersji. A więc upodlenie kobiety, aby nie błyszczała już w aureoli dziewczęcej wstydliwości, aby nie była filarem kultury domowej i macierzyńskiej. A więc szerzenie światopoglądu materialistycznego, aż do skrajnego, wywrotnego radykalizmu czerwonego. A więc walka z wiarą katolicką, walka podstępna, oszczercza, nieubłagana na całym froncie.